Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus wyszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy go przyjęli, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do niego: jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i szedł z powrotem. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu: wczoraj, około godziny siódmej, opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego: syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Bracia i siostry, dziś Kościół daje nam słowo dzisiejszej Ewangelii, przewidzianej na dzień dzisiejszy, na czwarty tydzień Wielkiego Postu, na poniedziałek. Jest Ewangelia o uzdrowieniu, którego Jezus dokonał dla pewnego człowieka, raczej dla chłopca. I ta Ewangelia, zresztą w wielu miejscach w Ewangelii, Jezus, zanim uzdrowił dziecko, zabierał się za uzdrowienie rodzica. W bardzo wielu fragmentach. Jest taki fragment, kiedy przychodzi kobieta, żeby Jezus uzdrowił jej córkę, a Jezus też tam ma z nią rozmowę. Nie warto jest, i ona była jeszcze Samarytanką, Jezus mówi, nie warto jest rzucać psom. Najpierw trzeba dzieciom dać, później psom i tak dalej. Jezus z nią dialoguje i jak zobaczył u niej wiarę, wtedy mówi, dobrze, twoja córka będzie zdrowa. Jezus najpierw bardzo często zajmuje się rodzicem, a dopiero dzieckiem. Tak jakby choroba rodzica była powodem choroby dziecka. Kiedy się przyjrzymy tej Ewangelii, to na samym początku tej Ewangelii jest napisane, kim był ten człowiek, który przyszedł do Jezusa. Urzędnik królewski. Przyszedł urzędnik. W języku greckim jest tu użyte słowo bazylikos. Wyniosły, jakaś bazylika taka przyszła większa do niego. Do Jezusa przyszedł pycha, wyniosłość, urzędnik i to jeszcze nie byle jaki, królewski urzędnik. Przyszedł załatwić ze sprawę, jakby sprawę urzędową z Jezusem może, żeby uzdrowił jego syna. Jezus w krótkiej rozmowie z tym człowiekiem, po krótkiej rozmowie, można by ją analizować bardzo dokładnie, ale bardzo krótka jest ta rozmowa. Jezus w końcu, kiedy porozmawiał z nim, ten człowiek jakby zmienia się i mówi z taką delikatnością i wrażliwością nagle: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Wcześniej był tylko synem. Jakby tutaj przychodzi, żeby tu syna mojego tam proszę, nie wiem, do szkoły przyjąć czy coś. A Jezus nagle po rozmowie mówi: dziecko. Na koniec tej Ewangelii jest napisane, że poznał więc ojciec, że było to właśnie o tej godzinie, kiedy Jezus to wyrzekł. Ewangelia na koniec pokazuje, że Jezus spowodował, że ten człowiek z urzędnika królewskiego, wyniosłego, stał się ojcem. Może to był brak, może to był powód choroby tego dziecka, tego chłopca. Słowo bazylikos z języka greckiego, które już wspomniałem, urzędnik, ma bardzo podobne źródło słów, takie baziliskos. To samo, prawie. Bazylikos, baziliskos. Baziliskos to jest kobra, która pluje jadem. Jak plunie, to paraliżuje. To słowo też może pokazywać bliskość tego człowieka, obrazować w jakiś sposób, kim ten urzędnik był. Może wobec dziecka był taki, że wystarczyło, że coś powiedział i na baczność. Znam taką jedną sytuację, kiedy ojciec faktycznie był akurat w Polsce, był wojskowym. I faktycznie w domu wychowanie było tak wojskowe i tak służbowe, nie wiem jakby to powiedzieć, ordung taki, że dzieci, wszystkie, miał trójkę dzieci, wszystkie podejmowały próbę samobójczą. Jedno dziecko, które ja akurat znałem, tego chłopaka skutecznie. Wszystkie dzieci jakby były w takiej atmosferze, że nie mogły słowem powiedzieć, że coś jest nie tak, że coś jest nie tak. Można pokazać, skąd się ta choroba tego dziecka brała. Więc Jezus najpierw uzdrawia człowieka, a później to dziecko, którego może choroba właśnie bierze się z tej postawy ojca. Jezus, można powiedzieć, uczy tego człowieka miłości do dziecka. Dzisiaj chciałbym poruszyć taki większy temat właśnie tego, wczoraj mówiłem o zmartwychwstaniu i tak z radością, tak, to jest wielka nadzieja dla nas, ale u nas był taki ojciec, 2 lata temu zmarł, ojciec Adam Piecuch, wspaniały człowiek i on kiedyś powiedział takie zdanie, które mam zapisane u siebie: co trzeba zrobić, żeby zmartwychwstać? Trzeba umrzeć. Trzeba umrzeć. Prosta maksyma ojca Adama Piecucha. Mam tu napisane, co trzeba zrobić, żeby zmartwychwstać? Trzeba umrzeć. Ojciec Adam Piecuch, tak. To jest niesamowite, że faktycznie trzeba umrzeć, ale co to znaczy umrzeć? Jak umrzeć? Tak jak Jezus. Na krzyżu. To trzeba, w sensie nam potrzeba umierania takiego jak On, bo to jest ta droga do zmartwychwstania, przez krzyż, przez właśnie taką miłość. Taką miłość Bóg ma ku nam. Taką miłość objawił Bóg w Jezusie Chrystusie do nas. I dzisiaj będę chciał mówić właśnie o miłości. To jest temat bardzo popularny, w świecie bardzo popularny, walentynki niedawno mieliśmy i to wszystko jest po prostu bardzo... Każdy tego chce. Zresztą Bóg stworzył świat z miłości, do miłości, ale się człowiek gdzieś pogubił i każdy szuka miłości, tysiące piosenek o tej miłości, ale dzisiaj chcę powiedzieć, czym jest miłość w Biblii, odnosząc się trochę też także do tej Ewangelii. Ona mnie poruszyła do tego, żeby zastanowić się, czym jest miłość według Boga, bo według świata wszystko można nazwać miłością. Ja to mówię, że można jeden wielki wór z napisem miłość i tam wszystko upchnąć. Uczennica w szkole kiedyś mnie przekonywała, 3 lekcje próbowała mnie przekonać, że ona kocha swojego psa. Ja myślę, czy to jest szczyt miłości i po to człowiek żyje? Jak pies ucieknie albo go samochód przejedzie, to sens traci życie? Czy to jest sensem życia człowieka i po to człowiek, Pan Bóg stworzył człowieka? Z miłości Bóg stworzył człowieka, żeby człowiek kochał zwierzęta. Młody człowiek kiedyś mi mówi, że on kocha szybką jazdę motorem. A myślę, czy to też istota i czy to jest najważniejsza miłość? Tak myślę, że taka szybko miłość może się szybko skończyć. Młodzi ludzie czasami mówią, że kochali się. To też nie do końca ma coś wspólnego z miłością. Może rodziców kochamy. Może powiedzieć proboszcz, że kocha swoich parafian. Tak naprawdę wszystko, jakby tak popatrzeć, to wszystko można wcisnąć w jeden wielki wór z napisem miłość, różne rzeczy. Ale czym jest miłość według Boga? W Biblii są 3 słowa, które w języku polskim są przetłumaczone na kochać, miłować. W języku greckim są 3 słowa. I chciałbym o nich dzisiaj powiedzieć. Skąd to wziąłem? To jest To ja sam tego nie wymyślam, ale to jest encyklika papieża Benedykta XVI, który napisał po łacinie encyklika, się nazywa Deus Caritas Est, Bóg jest miłością. I tam opisuje właśnie te różne rodzaje miłości w Biblii. Czym jest miłość według Boga, nie według świata. I opisuje to. Pokazuje, niektórzy się dziwili, że ten papież takie rzeczy pisze, on o miłości, nie poznawali papieża. Ale już przechodzimy do tego, czym jest miłość w Biblii. Pierwsze słowo, pierwszy rodzaj, pierwszy poziom miłości w Biblii, słowo greckie, tłumaczone jest na miłować, kochać na polski, brzmi eros. Od tego słowa jest także słowo erotyka, ale nie idźmy za daleko. To jest miłość, którą można by na polski przetłumaczyć jako miłość bliskości. W taki sposób kochał Jan Paweł II. Także. Wszyscy widzieliśmy, co papież robił. Dotykał, przytulał, całował, głaskał i wszyscy czuli, jak papież kocha. Łzy jak grochy leciały, jak papież kogoś przytulił. Czuł wielką miłość. To jest miłość, która jest w Biblii. Tak, to jest właśnie taka miłość bliskości. Słowo eros. To ta miłość, ja powiem tak, że ten rodzaj miłości jest należny najbardziej, bo każdy tego potrzebuje, ale tą miłość najbardziej potrzebują małe dzieci. Maleńkie dzieci. Jak dziecko płacze, to co mama robi? Bierze, przytula. Niju. Załatwione. Dziecko potrzebuje bliskości. Nie da się dziecku kupić nowych buciczków, adidasiczków. Dziecko, masz tutaj buciczki, adidasiczki. Kocham cię bardzo. Zostawić buciczki i se pójść. Dziecko nie chce takiej miłości. To nie jest miłość. Dziecko potrzebuje bliskości. Dlatego dziecko się wdrapuje na kolana. Dziecko chce być blisko. Takiej miłości potrzebuje dziecko. To jest miłość w Biblii. Miłość właśnie taka. Jeśli ktoś nie otrzymuje tego w dzieciństwie, rodzice się nie opiekują, nie są blisko, to dziecko się czuje niekochane i może całe życie szukać bliskości fizycznej wśród wielu ludzi. Prowadzi to do wielu grzechów. Prowadzi to do wielu grzechów. Ta miłość, był taki, Niemcy zrobili straszną rzecz w czasie wojny, chcąc wychować ludzi bez uczuć, bez roboty do zabijania, żeby bez mgnienia okiem zabijali, zabrali małym rodzicom niemowlęta, małe dzieci. I te dzieci był zakaz przytulania, zakaz uśmiechania się do nich, zakaz rozmawiania. Te kobiety, jak dobrze pamiętam, w maskach obsługiwały te dzieci. Te dzieci miały najlepszą opiekę medyczną, najlepszą opiekę dietetyczną, najlepsze jedzenie, ale zaczęły te dzieci umierać. Się okazało, że te dzieci zaczęły po kolei umierać i przerwano ten eksperyment, bo zobaczyli, że to i tak nic nie da. Dziecko potrzebuje miłości. To jest pierwszy rodzaj miłości w Biblii. Jest drugi rodzaj miłości, inna miłość, też na polski przetłumaczona jako kochać. Drugi, i to papież Benedykt XVI o tym pisał, więc wszyscy się dziwili, o czym ten papież pisze, o takiej miłości fizycznej, słowo eros w ogóle. Ale drugi rodzaj miłości, drugie słowo po grecku brzmi philo. To jest inna miłość, to jest miłość przyjaźni, tak ją można przetłumaczyć. Miłość przyjaźni, czyli ja mówię zawsze, że to tej miłości przyjaźni potrzebują starsi, młodzież. Dlaczego młodzież chce mieć tylu przyjaciół na Facebooku czy gdzieś tam 1843 przyjaciół chcą mieć? Chcą mieć taką miłość przyjaźni. Każdy z nas pewnie, ja też miałem przyjaciela serdecznego w podstawówce, do którego mogłem pójść i powiedzieć, że się z rodzicami pokłóciłem. Można pójść i wypłakać, że w szkole mi nie idzie. Taki miłość przyjaźni, tak to Biblia nazywa. To jest właśnie taka szczególna miłość i tej miłości potrzebuje młodzież. Świat ich oszukuje, bo oni wchodzą często w miłość jakąś taką prawie że małżeńską, szukając takiej, nie wiem czego. Ale miłość przyjaźni to jest to i każdy młody człowiek potrzebuje. Świat to młodzież oszukuje. Mówi, że ci komputer wystarczy. Bo jak cię pochwalą w komputerze i ci polubią twoje zdjęcie, to znaczy, że dobrze. Ale się często okazuje, że ta młodzież naprawdę, wiem o tym, że siedzi często w pokoju, zdjęcia piękne, powklejane, wszyscy patrzą, cudowne zdjęcia, gdzie ty tam w Afryce byłaś, czy co tam, co nie, a ona siedzi w pokoju i płacze. bo ma dosyć, bo się z rodzicami pokłóciła, bo coś jej nie idzie i jest samotna i nie ma przyjaciółki, która by mogła ją pocieszyć, której mogłaby się wygadać. To jest fałsz, że ma na komputerze tysiące, wszyscy się uśmiechają i cieszą. To jest miłość, której także potrzebujemy. Miłość przyjaźni. Ale jest najdoskonalsza miłość w Biblii. Trzecie słowo w języku greckim to jest miłość agape. Miłość agape. Agape to jest miłość najtrudniejsza do przetłumaczenia. To jest to, co Jezus uczynił na krzyżu. To jest, można by to przetłumaczyć tak, jako miłość oddania swojego życia. O tak. Jezus powiedział w Biblii takie słowa. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół. Życie oddać. To jest największa miłość. Każdy z nas chce, jak ktoś dorasta, dojrzewa, ktoś staje się dorosły, chce takiej miłości, żeby oddał mi ktoś życie. Żeby ktoś mnie tak kochał, że życie za mnie odda. To jest pragnienie także nas, żeby dawać taką miłość, żeby tak kochać. Żeby oddawać swoje życie. To jest miłość najdoskonalsza. Do tego jestem ja też powołany jako kapłan. Każdy dorosły człowiek. Ja mam oddawać życie, jeżdżąc, głosząc rekolekcje. Siedząc w konfesjonale. Oddawać swoje życie. Ja jestem najszczęśliwszy wtedy, kiedy mam najbardziej pracowity dzień. Jak od rana do wieczora mam bardzo dużo ludzi, którzy przychodzą do spowiedzi. Na Starym Mieście mamy stały konfesjonał od rana do wieczora. I przychodzi jeszcze wiele ludzi na rozmowy i po całym takim dniu myślę sobie, Boże, no ten dzień był dobry. Super dzień. Spełniłem swoje kapłaństwo. Najgorszy dzień, jaki mam? Dzień wolny. To jest najgorszy dzień. Do tyłu. Człowiek, ja nie czuję. Nie czuję, że cokolwiek spełniłem, że zrobiłem. Każdy jest powołany dorosły do tego, żeby oddawać życie. Właśnie, tak jak powiedziałem. Co trzeba zrobić, żeby zmartwychwstać? Trzeba umrzeć. To znaczy umierać w takiej miłości, w służbie. Oddawać swoje życie dla drugiego człowieka. Małżonkowie także oddają sobie życie. Przynajmniej deklarują. Przynajmniej deklarują tu przed ślubem. Ślubuję ci miłość i wierność i uczciwość małżeńską i że będę z tobą do końca życia. Jak się zestarzejesz i będziesz brzydka, to też będę z tobą. A jak ty będziesz na wózku inwalidzkim albo zwariujesz psychicznie, to też będę cię kochała i będę z tobą i cię nie zostawię. Że kogoś chcemy, żeby tak nas kochał. Małżonkowie ślubują sobie taką miłość. Oczywiście. Ta miłość najdoskonalsza, miłość agape, to nie jest tak, że wystarczy tylko chcieć, żeby ją mieć. Że może nie wiem, czy że wystarczy deklarować o tak. Bo ci ludzie, kiedy właśnie czytamy list do Koryntian, jest miłość cierpliwa, jest miłość łaskawa, jest miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku. Miłość nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Słyszymy o tej miłości wszystko, to ci młodzi narzeczeni często przed ołtarzem tak siedzą i tak wzdychają, jaka ta miłość jest. A ja sobie myślę, wtedy oni nie wiedzą, że to nie o nich. Bo to nie jest to miłości ludzkiej. Nie mają takiej miłości. Tam jest wszędzie agape, pantastegei. Agape. Tam jest wszędzie o miłości agape, najdoskonalszej, jaką Bóg ma ku nam. On oddał życie i On nam nie gniewa się na nas. I On nie żywił razy i tak dalej, i tak dalej. Ta miłość Boża do nas wszystko przetrzyma. Bo się okazuje, że tutaj niby myśleli, że wszystko przetrzyma i co? I dwa lata i nie przetrzymała awantury, nie wiem, o lustro w łazience. I koniec. Zaczęło się od lustra i był rozwód. Miłość nie przetrzymała takiej małej próby. Każdy deklaruje i chce tego i my tego pragniemy i szukamy. Ale okazuje się, że człowiek nie potrafi tak kochać. Że człowiek ma pragnienie, żeby wyjść do drugiego człowieka i go kochać, żeby oddawać swoje życie. Ale przychodzi moment i widzę, że nie dam rady już z tą żoną. No, ja rozumiem, że ona dużo mówi, ale aż tyle. Tak na marginesie, to kobiety muszą dużo mówić, bo je Bóg tak stworzył. Panowie, dziękujcie, że kobiety wasze dużo mówią. Ja kiedyś czytałem, że gdyby kobiety dużo nie mówiły, dzieci byłyby niedorozwinięte. Kobiety muszą dużo mówić, bo kobiety w ten sposób uczą dzieci. Dziecko się rozwija, kiedy kobieta mówi. Więc panowie, dziękujcie za żony, jeżeli macie żony, które dużo mówią. Tak Bóg wymyślił, a to jest teraz tylko taki bok, z bok w ogóle uciekliśmy za daleko. Przeczytam fragment z Ewangelii, bo tak, było przed... Jezus, święty Piotr też deklarował taką miłość. Kiedy Jezus szedł do Jerozolimy, żeby oddać życie, on mówił, że będzie cierpiał, że umrze, że zmartwychwstanie i w pewnym momencie mówi do apostołów, ale tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. I Piotr mówi, Panie, ja wszędzie za Tobą pójdę, ja życie za Ciebie oddam. Deklaruje, że ma taką miłość, że życie odda. Deklaruje miłość agape, że wszędzie, nawet na krzyż, wszędzie pójdzie za Jezusem. Deklaruje doskonałą miłość. A Jezus mu mówi, co? Życie za mnie oddasz? Zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Deklarował i nie miał. I Piotr jest najgorszym zdrajcą. Piotr bardzo często, jeśli widzicie na obrazach, jest malowany na kolor żółty, szata. Nawet u nas w kościele na Starym Mieście. Piotr wśród innych apostołów, on jedyny jest na żółto. Dlaczego? Bo żółty jest kolorem zdrady. Dlaczego nie Judasz na przykład na ostatniej wieczerzy jest na żółto? Bo zdrada Piotra jest dużo gorsza jak zdrada Judasza. Bo Judasz, kiedy wydał Jezusa, powiedział, że to ten, to podszedł do niego i powiedział co? Bądź pozdrowiony, mistrzu. I pocałował go, uznał, że Jezus jest mistrzem jego. Przyznał się do Jezusa. I jeszcze jak go nazwał. Oczywiście w ten sposób go wydał, no to był błąd. Ale Piotr, kiedy się zaparł Jezusa, powiedział, nie znam tego człowieka. Nie znam go. Trzy razy mówił, nie znam go. To jest gorsza dużo zdrada. Dużo gorsza zdrada. Judasz wpadł w rozpacz. Niestety. Ale może Piotr przez to, że był uprzedzony o tym, nie wpadł w rozpacz i nie odebrał sobie życia, ale później przyszedł po przebaczenie do Jezusa. I kiedy po zmartwychwstaniu przychodzi Jezus do Piotra, jest napisane tak, kiedy spożyli śniadanie, pyta się Jezus Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? I tam jest słowo agapeme. Czy kochasz mnie taką miłością, że życie oddasz? A on odpowiada, Panie, Ty wiesz, że filote. Kocham Cię miłością przyjaźni. W polskim to nie brzmi, bo po polsku się czyta, miłujesz mnie, kocham Cię. Polski nie oddaje tego, co w oryginale te słowa znaczą. Drugi raz Jezus pyta Szymonie, synu Jony, agapeme, oddasz życie? I on mówi, Panie, wiesz, że filote. Drugi raz to samo. I za trzecim razem Jezus schodzi do poziomu Piotra i mówi, Szymonie, synu Jony, filome. I on jest napisane, zasmucił się Piotr, bo wiedział, że nie ma takiej miłości, że deklarował, że odda życie za Jezusa, ale nie miał, że stchórzył. I mówi, Panie, wiesz, że filote. I wtedy, kiedy on uznał swoją słabość, kiedy przyznał się do tego, bo przeszedł test. Była deklaracja, test, nie przeszedł. Uznał, wtedy Jezus mu mówi tak, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. W ogóle Jezus wchodzi na jakiś dziwny ton. Co to jest za ton? Dlaczego na przykład w Biblii często czytamy, że Jezus mówi zaprawdę, zaprawdę powiadam ci albo powiadam wam? Czemu tam jest takie powtórzenie? W greckim, a Nowy Testament jest po grecku napisane, nie ma stopniowania, czyli na przykład święty, świętszy, najświętszy. Dlatego my też śpiewamy święty, święty, święty nam przy, bo to jest z greckiego, tris hagion. Czyli żeby mogli, wystarczyłoby, żebyśmy raz zaśpiewali. Najświętszy Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa. Dlatego Jezus mówi mu jakby, uważaj Piotrze, zaprawdę, zaprawdę mówię ci, najprawdziwszą prawdę ci mówię teraz. Zwiastuję ci tak jakby, zwiastuję ci. Co mu mówi? Kiedy byłeś młodszy, sam chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale jak się zestarzejesz, ktoś inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. Co mu Jezus mówi? Ty nie miałeś tej miłości. Kiedy byłeś młodszy, chodziłeś, gdzie chciałeś, robiłeś, co chciałeś. Ale dasz się przepasać, dasz się poprowadzić, dasz się zabić za mnie. Czy Piotr oddał życie za Jezusa? Oddał. Umarł na krzyżu. Do góry? Nogami. Powiedział, że nie jestem godzien tak jak Jezus. Jakby Jezus go uzdolnił do tego, kiedy przyznał się, że nie ma takiej miłości. Przenieśmy to teraz wszystko, o czym ja mówię, na nasze życie. My przychodzimy, deklarujemy miłość do Boga, do bliźnich, na ślubie, tak, deklarują, przychodzi test. Za drzwiami zaraz, jak się pokłócą, czy mają iść w prawo do domu, czy w lewo, czy przez cukiernię, czy przez plac zabaw. Nie wiem tam. Przychodzą tutaj, deklarują miłość do Boga i się rozchodzą. Co trzeba zrobić? Wrócić i powiedzieć: Boże, nie mam tej miłości do mojej żony. Boże, nie, jak mi ją dałeś, to coś zrób. Ten mój mąż, dzieci, ja nie mam miłości do tych dzieci. Ja widzę, że chciałbym, żeby mi dały święty spokój. Nie potrafię umierać dla nich. Nie potrafię tak kochać, żeby poświęcić czas dzieciom. Wolę sobie siedzieć w komputerze, zamknąć się w pokoju, mieć w nosie dzieci. Przyjść tutaj i mówić: Boże, nie mam tej miłości. I Bóg uzdalnia tą miłością. To Bóg jest źródłem takiej miłości. To On oddał życie. To On przez Jezusa Chrystusa pokazał, czym jest miłość. Z miłości do nas oddał życie. To On tak potrafi. Święci są dla nas doskonałym przykładem tego, żeby oddać życie, to trzeba stąd to życie wziąć, naczerpać. Stąd tą siłę trzeba wziąć. Zresztą dzisiaj było, księże proboszczu, tam jest msza, ta modlitwa, tam jest słowo czerpać. Dzisiaj była msza, w czasie na początku taka msza z kolekta, z rozłożonymi rękami.
Spraw, aby Twój Kościół czerpał z nich życie wieczne.
Z sakramentów czerpać. Czerpiemy życie. Dziękuję bardzo. Mhm. Czerpiemy z sakramentów życie wieczne. Stąd czerpiemy tą siłę. Maksymilian Maria Kolbe, który poszedł do bunkra głodowego, oddał życie tak. Powiedział: ja oddam życie za Franciszka Gajowniczka w bunkrze głodowym, w obozie koncentracyjnym. Oddał życie całe, naraz, w chwilę. Miał łaskę taką, że oddał całe, naraz. I miał taki pokój w tym wszystkim. Pan Bóg go uzdolnił do tego, że wyszedł, powiedział, że ja oddam za niego życie. Że on śpiewał w bunkrze głodowym ponoć radosne piosenki. Że on śpiewał o Matce Bożej. Śpiewał radosne piosenki umierając. To jest bardzo bolesna śmierć głodowa. Wszyscy, nie wiem, święte. Siostry Matki Teresy z Kalkuty. To są siostry, które posługują biednym, brudnym, umierającym, trędowatym ludziom zbierają z ulicy. Skąd trzeba mieć taką siłę, żeby im służyć? Żeby oddać życie tak? To jest po ludzku niemożliwe, żeby tak kochać drugiego człowieka. One wiedzą, że stąd trzeba czerpać. One mają godzinę dziennie adoracji, adorują codziennie. One mają ponoć jeden dzień w tygodniu dla Pana Boga, tylko żeby od Boga naczerpać. Jeden tydzień w miesiącu tylko dla Pana Boga. Jeden miesiąc w roku tylko dla Pana Boga. Miesięczne rekolekcje. A raz na 8 lat mają 3-miesięczne rekolekcje. To mamy 3 dni tam po godzince. Oni 3-miesięczne rekolekcje. One wiedzą, że stąd muszą naczerpać tej miłości, żeby mieć co dać drugiemu człowiekowi. Że źródłem miłości jest Bóg. Że miłość jest cnotą bosko-ludzką. Stąd ją czerpie, tak jak było w tej dzisiejszej modlitwie, żeby mieć co dać drugiemu człowiekowi. Żeby potrafić oddawać te życie. A kiedy już mi brakuje siły, znów przychodzi czerpać. Jan Paweł II w 91 roku były Światowe Dni Młodzieży na Jasnej Górze. Jan Paweł II przyjechał i taką sytuację, to znam akurat od nas z zakonu, też muszę powiedzieć, chcę powiedzieć o tym. Był w kaplicy, w naszej zakonnej, wewnętrznej kaplicy, nie w kaplicy Matki Bożej. Jeden z ojców poszedł się modlić późno w nocy, po 22, 3, ojciec Melchior. Poszedł się modlić, bo miał dużo spowiedzi przez cały dzień, wiadomo, to milion, tam były nie wiem ile ludzi. I ojciec Melchior mówi, że miał godzinę czytań, cały brewiarz, nieszpory, kompletę, różaniec miał odmówić, więc dużo miał tego. I tak sobie mówi, siedzi, modli się i nagle patrzy kątem oka, papież wchodzi. Jan Paweł II przyszedł do kaplicy, skrzeczące schody tam. No i ten ojciec skończył tą jedną modlitwę, wszystkie te modlitwy, patrzy, papież się modli. No dobrze, to on jeszcze, to ja też posiedzę się, pomodlę, modli się. Papież się modli, myśli tak sobie przebiegle. No zobaczymy, kto kogo przetrzyma. Ojciec Melchior wyszedł o 2 w nocy. Papież został. A papież wstawał o 5? Przed 5? Papież wiedział, że żeby rano wyjść do tej młodzieży, im coś dać, to on musi naczerpać. Nawet noc zarwał, żeby być przed Najświętszym Sakramentem. Żeby być w kaplicy i się modlić. Nie wiem, do której był. Może całą noc. Kardynał Dziwisz często mówił o tym, że jak szedł do pokoju papieża, patrzy, łóżko nieruszone. Papież nie spał. Papież był w kaplicy, leżał krzyżem. On wiedział, że stąd trzeba naczerpać, żeby dać. Święci są nam przykładem. Nie masz miłości do dzieci, nie potrafisz oddawać życia. Jak ja powiem tak, to trzeba mieć wielką miłość, trzeba mieć wiarę i naczerpać tej miłości, żeby oddać życie i przyjąć jeszcze jedno dziecko na przykład. Przyjąć jeszcze jedno dziecko. Bo to jest kilka lat. Prania w tych pieluchach znów 3 lata. To trzeba mieć, żeby oddać życie i nie liczyć, wierząc, że Bóg mi to życie zwróci. Wierząc, że ja nie żyję dla siebie, że ja mam oddawać życie, że do tego mnie powołuje Bóg. Że moje życie się nie kończy. Mało tego, że tu jest Chrystus zmartwychwstały już, że ja czerpię to, że to mnie nie zabije, jak ja będę służył. Że to mnie nie zabije, że to mnie nie zniszczy, bo Chrystus pokonał śmierć, że ja mogę kochać drugiego człowieka, który jest trudny. Że Bóg mnie może uzdolnić do miłości nawet nieprzyjaciół. To jest miłość. To jest miłość według Biblii i to jest to, do czego my jesteśmy powołani wszyscy. I to jest to, czego trzeba uczyć także dzieci. Można powiedzieć, dzieci też się uczy do oddawania swojego życia. Niestety dzieci się uczy, że trzeba im służyć i dzieci coraz więcej czerpią, a nie uczy się ich tego, żeby oddawały swoje życie, żeby poświęcały swój czas, żeby się dzieliły. Dobrze, to jest miłość według Boga. To jest to, czego chcemy się uczyć. To jest to, co jest nam potrzebne. To jest ta miłość, w której mamy umierać. Oddawanie swojego życia. To jest miłość. Nie jest to proste, wiem, bo jest to trudne nawet dla mnie, tak? Jak widzę, że kolejna osoba przychodzi na przykład na furtę i dzwoni, że chce do spowiedzi. Albo kolejny biedny, że chce kanapka. Przed chwilą wszedłem, zdążyłem wejść na drugie piętro i znów. Trudne, to no, prosta rzecz. Ale nie umiem często. I błagam, Boże, daj mi siłę, żebym potrafił oddawać to życie. Że Ty mi je zwrócisz, Ty mi dasz radość z tego oddawania życia. Coś jeszcze chyba miałem w głowie, ale już długo. Amen.